Ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilik. Proszę Państwa, ostatnie dni, wydarzenia ostatnich dni, wydarzenia publiczne oczywiście, ostatnich dni powodują, że coraz bardziej zasadnym staje się pytanie, które musimy sobie wszyscy Polacy odpowiedzieć. Wszyscy. Czy część, myślę, że to już jest jasność, znaczy większość Polaków ma na to odpowiedź, bardzo różną, ale ma na to odpowiedź. Na pytanie, gdzie chcieliby żyć, w jakim kraju chcieliby żyć, w Polsce, która jest samodzielnym krajem, nie tylko niepodległym, ale i suwerennym w każdej płaszczyźnie. A czy też w kraju, który jest zależny od sąsiadów, ale nie tylko. Od wielu różnych sił, znacznie oczywiście mocniejszych niż polski rząd. No właśnie pytanie jest oczywiście zasadne. Jak to jest możliwe, że polski rząd, jakikolwiek polski rząd doprowadza do sytuacji, w której jest niesuwerenny. No ale tak powiedzmy sobie, jest od 1944 roku, więc jakby zarówno polscy politycy, polska klasa polityczna, jak i polscy Polacy, nazwijmy ich w ten sposób, są przyzwyczajeni do sytuacji, w której nie jesteśmy suwerenni lub jesteśmy coraz mniej suwerenni. I to jest jedna strona medalu, to jest Polska. Druga strona medalu to są Chiny. Ja mówię zawsze o tych dwóch skrajnych, no w tej chwili coraz bardziej skrajnych przypadkach, dlatego że czuję się, jak zawsze powtarzam i będę to powtarzał do śmierci, czuję się zarówno Polakiem, jak i Chińczykiem, polskim nacjonalistą i chińskim nacjonalistą, bo takim właśnie jestem. Otóż ja domyślam się, że takich ludzi jak ja jest w skali kraju może kilkudziesięciu, może stu, ale to jest rzadkość. Natomiast myślę sobie, że ogromna, właściwie wszyscy Polacy mogliby sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy polska suwerenność to jest to, co ich bardziej obecna. Polska, właściwie niesuwerenność, to jest to, co ich bardziej, czy państwa bardziej rajcuje niż chińska suwerenność, a właściwie wybijanie się na suwerenność. Bo tak naprawdę to jest to, w mojej opinii, wybijanie się na suwerenność. To nie jest jeszcze całkowicie państwo suwerenne. Chińska Republika Ludowa nie jest państwem całkowicie suwerennym i to widać w bardzo wielu obszarach. Ja ostatnie takie uderzenie w twarz, dosłownie, odebrałem to jako uderzenie w twarz, a widziałem tą chińską niesuwerenność w momencie, gdy chińskie władze wstrzymały się od głosu w Radzie Bezpieczeństwa. To był rok, nie pamiętam, 17. 16, nie pamiętam. Wtedy, kiedy trzeba było głosować za Amerykanie, w ogóle białe małpy, zaproponowały, żeby objąć kolejnymi sankcjami Koreę Północną. I wtedy chiński rząd zdecydował się wstrzymać od głosu. Zresztą Rosjanie też. A więc to był taki. Znaczy to był przedostatni moment, w którym wyczułem brak suwerenności, a ostatnich kilkadziesiąt zdarzeń, ale z tej samej paczki, z tej samej działki, gdy amerykańskie okręty wojenne naruszają wody terytorialne Chin i tak naprawdę w Chinach bardzo dużo się mówi i poza Chinami bardzo dużo się mówi o tym, że Chiny zmusiły jakiś tam okręt do wycofania się. Wiecie Państwo, to jest tak jak z tymi inżynierami, prawnikami i innymi profesorami, innymi lekarzami opalonymi. Dopóki się do nich nie strzela, dopóki Straż Graniczna nie strzela do tych bydlaków, to oni nie rozumieją, że nie wolno. Z Amerykanami jest dokładnie tak samo. Zresztą z każdym jest tak samo. Z Rosjanami, z Niemcami. Ale w szczególności w przypadku Amerykanów na Morzu Południowochińskim jest dokładnie właśnie tak samo. Kilkadziesiąt tego typu incydentów, jak ostatni sprzed kilku dni, kiedy kolejny amerykański niszczyciel naruszył wody terytorialne wokół Wysp Sisia i znowu było tylko gadanie. Ja o tym zresztą mówiłem. Nie zawsze w takich sytuacjach szlak trafia. Dlatego, że Chiny, moje ukochane Chiny, pokazują w tej sytuacji brak. No właśnie czego? Ja twierdzę, że to jest brak suwerenności. Ponieważ niezdecydowanie w sprawach terytorialnych jest brakiem suwerenności. Bo to jest, albowiem to jest niezdecydowanie w sprawach terytorialnych. Że można mi oczywiście wiele rzeczy zarzucić. No, te zarzuty można werbalizować od rana do wieczora i pewnie te 12 godzin by nie wystarczyło. Natomiast nie można mi zarzucić rzeczy jednej podstawowej. Mianowicie tego, że ja jestem konsekwentny w rozumieniu pojęcia suwerenności. A mili Państwo, chciałem zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż w 1939 roku pan kanclerz Niemiec, Adolf Hitler, zażądał, aby Niemcy mogły, jego Niemcy, III Rzesza, aby mogły wybudować korytarz, po prostu drogę eksterytorialną, do Prus Wschodnich. No i Polska nie wyraziła na to zgody. A to było jednym z dziesiątek argumentów. Też, nie, może źle powiedziane, bo przecież prowokacja gliwicka, tam bydgoska, cała masa różnych rzeczy. Były argumentami niemieckimi za rozpoczęciem wojny z Polską. Natomiast w tej chwili, proszę Państwa, w tej chwili odbiera się nam suwerenność, nam Polakom, Bruksela i Niemcy, a więc Niemcy, odbierają nam suwerenność w takich obszarach jak aparat sprawiedliwości, jak wymiar sprawiedliwości, jak cała służba zdrowia, przecież ta heca pandemiczna nie ma nic wspólnego z polskością, z suwerennością Polski nad suwerennością działań rządu polskiego nad terytorium Rzeczypospolitej. No, po prostu nic, żadnego. Ależ wiele innych, na przykład ostatnia heca pod tytułem kupno tych Abramsów za 35 miliardów złotych od Amerykanów w sytuacji, gdy Amerykanie w tym samym momencie żądają od rządu polskiego, aby zachowywał się w określony sposób. I w tym samym momencie podpisywana jest lojalka. Tu akurat no 35 miliardów, ale to przecież te Abramsy to tylko część wielkiego dealu, a F-35. Ale za każdym razem, gdy coś takiego się podpisuje, to wiadomo, że kluczyki, kody do tych urządzeń elektronicznych są w Izraelu. Albo w najlepszym przypadku w Stanach Zjednoczonych, co nam tak naprawdę na jedno chodzi. I to jest, proszę Państwa, znaczy właśnie, co to jest Waszym zdaniem? Czy Chińska Republika Ludowa, oprócz tych rzeczy, które ma za uszami, to dla mnie nie ulega wątpliwości i choćby nie wiem, jakie gromy na to spadały, za to stwierdzenie z różnych kierunków, to i tak tego sposobu myślenia nie zmienię, że jest to brak suwerenności. Że to, co zrobiły Chiny, jest brakiem suwerenności. Natomiast obszar tego braku suwerenności jest śladowy w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce. No po prostu śladowy. A ja jest mi bardzo przykro, ale ja nie czuję się, znaczy inaczej, czuję się coraz mniej Polakiem. Czuję się coraz bardziej takim człowiekiem, który jest zaszczuty przez lewactwo. To się dzieje od dawna, myślę, że tak gdzieś od 12 roku, kiedy mówiłem o Państwu, że moim dzieciom w czasie jednego ze spotkań ówczesnych powiedziałem, że żałuję tego, że przez 13 lat pracowałem nad czy walczyłem o wolność Polski, dlatego że gdybym wiedział, do czego doprowadza, to bym komuchów ruskiego rytu całował po piętach. Oczywiście to, nie wiem, czy tak by było, ale to jest pewnego rodzaju alegoria. To jest stwierdzenie jakby bez sensu. Ja mogę powiedzieć, że życie, że gdybym się zajmował tylko i wyłącznie swoimi sprawami, rodziną, pracą, to bym wyszedł na tym 10 razy lepiej niż wtedy, dlatego, że przez te 13 lat zajmowałem się sprawami publicznymi i zaniedbałem wszystko pozostałe. A więc to jest jakiś taki, znaczy czuję się taki skopany przez historię. Zresztą nie mogę niestety mieć do nikogo pretensji. Ci ludzie, którzy byli moimi idolami wtedy, kazali się być mentami, delikatnie mówiąc. Tak, natomiast I dlatego wielokrotnie powtarzam, gdybym miał możliwość wyjechania do Chin, nawet bilet z jedną stroną, nawet z biletem jedną stroną, szczególnie z biletem jedną stroną, gdybym miał możliwość pracy tam za niewielkie pieniądze, po prostu, żeby się jakoś tam utrzymać. Ale żyć w normalnym kraju, w kraju, w którym ludzie mogą być dumni ze swojego kraju. Ludzie, którzy tam mieszkają, mogą być dumni ze swojego kraju. Dla mnie byłaby to taka wprawdzie namiastka, ale jednak mimo wszystko byłaby to forma rekompensaty za te kilkadziesiąt lat straconych w Polsce. To może się wydać dziwne, ale cóż, tak to u mnie wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.